Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa serdecznie. Nie będzie rock'n'rollu dzisiaj, ale będzie... No taka książka jest bardzo ciekawa. Davida Lyncha, mamy patronat nad tą książką, wielkiego reżysera, W pogoni za wielką rybą, medytacja, świadomość i tworzenie. I taki fragment może na początek. Kiedy pierwszy raz oglądałem w książce joginów siedzących ze skrzyżowanymi nogami w indyjskich lasach, coś sprawiało, że przykuwali moją uwagę. Przyglądałem się ich twarzom. I dalej, to jest ważne zdanie, myślę. Nie były to twarze ludzi, którzy marnują czas. Ja mam nadzieję, że to nie będą Państwa twarze również dzisiaj, ale myślę o tych joginach, dajmy spokój joginom, myślę o medytacji, bo Lynch w tej swojej książce opowiada o swoich inspiracjach filmowych i życiowych i mówi, no dlatego, że medytuję od 30 lat, właśnie tak się ze mną dzieje. Najpierw może muzyka filmowa, lynchowska. Lynch i Angelo Badalamenti, który skomponował większość muzyki filmowej Lyncha. I tu jest o nim także ciekawy bardzo fragment. Właściwie świadczący o tym, jak bardzo Lynch idzie w intuicję i tej intuicji ufa. Mówi właśnie dlatego, że się pogrążam w wewnętrznym oceanie i opisuje swoje doświadczenia medytacyjne w taki sposób. Właśnie wszystko stamtąd bierze. I ja właśnie pomyślałem sobie, że warto by było może z tej okazji porozmawiać o medytacji. I zaprosiłem dwie panie, bardzo miło, dzień dobry,
witam.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jedna z pań ze Szczecina przyjechała.
Tak, przyjechała.
Paulina Leśniak jest z nami. Koordynatorka Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej w Polsce. Potem się okaże, co to takiego. I Maria Moneta Malewska, która jest lekarką, psychoterapeutką i mistrzynią Zen, Szkoły Rinzai Zen. Witam cię bardzo
serdecznie. Witam serdecznie Państwa jeszcze raz.
No dobrze. Czy możliwa jest, bo nie zaprosiliśmy nikogo od tej medytacji, którą uprawia Lynch, transcendentalny, bardzo przepraszam, Lyncha też nie mamy w studiu, ale porozmawiamy o medytacji, mam nadzieję, w taki sposób zaczynając rozmowę, że może się okaże, czy medytacja jest jedna, czy możliwa jest medytacja bezprzymiotnikowa, to znaczy medytacja już, czy musi być medytacja transcendentalna, buddyjska, nie wiem, chrześcijańska, czy jeszcze jakaś inna? Jak to jest? Kto zaczyna?
Znaczy, jeżeli mówimy o medytacji buddyjskiej, to ona się wywodzi z określonej tradycji i zmierza do określonego celu. Ja mówię o zenie. Mówię o medytacji, którą uprawiają zeniści, którą uprawiają buddyści zen. Z tym, że chcę od razu tutaj powiedzieć, że zen nie jest religią. Zen przekracza religię, więc opieramy się tylko na pewnym doświadczeniu Buddy, które może stać się także naszym doświadczeniem. Dążymy do oświecenia, które daje mądrość, które daje, a ta mądrość uwalnia od cierpienia. Mhm. To jest cel medytacji Rinzai Zen. Mhm. Zenu, w ogóle Zenu. Mhm. Buddyzmu.
Medytacja chrześcijańska w zasadzie niczego nie oczekuje. Jest to spotkanie i trwanie w obecności Boga. I nasza medytacja ma również swoje korzenie, wywodzi się od modlitwy ojców pustyni, a ci, wczytując się w słowa Pisma Świętego, w Ewangelię, szukali sposobu na modlitwę nieustanną. I tą modlitwą nieustanną stawało się przeżuwanie słowa.
No to właśnie nadal nie wiem, czy to jest to samo, czy to jest coś innego, bo Lynch mówi tak, w medytacji najważniejsze, to jest taki krótki rozdziałik, jest to, żeby być jak najbardziej sobą, kropka. I właśnie to jest tyle, co on ma do powiedzenia o sensie medytacji. No to teraz nadal nie wiem. To samo, czy coś innego, czy jest wspólne pole?
W pewnym sensie mogę się z tym zgodzić, to znaczy w medytacji zen dochodzimy do poznania siebie. No więc może to jest ta zbieżność.
Chrześcijanie, natomiast mówiąc, że poznając siebie możemy poznać Boga, ponieważ pragniemy dojść i w medytacji trwamy w tym miejscu, które jest w nas, w człowieku święte. Ponieważ wierzymy, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, poszukujemy tego miejsca, gdzie ten obraz istnieje.
Czy można powiedzieć wobec tego, że to poszukiwanie siebie to jest poszukiwanie Boga w sobie? To jest to wspólne pole?
Zjednoczenie się, poszukiwanie jedności. Aha. W zenie jest to poszukiwanie jedności. To jest doświadczenie, właśnie poszukiwanie. Pani powiedziała, że w medytacji niczego się nie oczekuje. U nas też dochodzi się do stanu, w którym nie ma żadnych oczekiwań. Natomiast w doświadczeniu, które nie można tego opisać, nie można o tym mówić, nie można się tego nauczyć, to musi być własne doświadczenie człowieka i każdy człowiek może to doświadczenie przeżywać. Jest doświadczenie jedności.
Własnym wysiłkiem?
Własnym wysiłkiem.
Ktoś pomaga? Czy...
Pomaga, tak. Pomaga. A nauczyciel,
pomaga?
Prowadzi.
Nauczyciel.
Nauczyciel pomaga. Nauczyciel,
a Bóg
który
pomaga?
Sam, no, nie ma czegoś takiego jak Bóg.
No więc nie pomaga.
Jest zjednoczenie się z, u nas nazywa się to pustka, natomiast Boga osobowego nie ma.
No właśnie, i to jest ta różnica, tak?
Tak, i tutaj będziemy się
na pewno jest to różnica, ale ta różnica również ubogaca, bo poznajemy różne drogi człowieka.
No dobrze, rozumiem, że jest różnica, potem spróbujemy zobaczyć, co jest wspólnego, jak można rozmawiać mimo różnic. Ale jak wyglądają medytacje, no jedna i druga? Jak to się robi?
No, w Zenie mówi się, że każda sekunda życia jest medytacją. I tak to jest. Ale oprócz tego są medytacje formalne. Medytujemy zwykle od pół godziny do półtorej godziny dziennie. Siada się na specjalnych poduszkach, na specjalnych matach. Ma się ułożone ręce w tak zwane mudry. Nogi najlepiej splecione w kwiat lotosu. Ale ja od razu mówię, że siedziałam w kwiecie lotosu około 2 sekund przez całe swoje życie. No, ja tego nie potrafiłam zrobić. Jestem piknikiem i mam bardzo krótkie ścięgna. Także można nie tylko w kwiecie lotosu dojść do oświecenia. I no, jesteśmy prowadzeni przez nauczycieli. Na początku każdy zresztą to może sobie zrobić bez względu na wyznanie. Jest to takie uspokojenie umysłu, czyli liczenie oddechów. Później pracujemy z koanami. Mhm. Czyli są to takie...
To może za chwileczkę, tak, bo to jeszcze następny rozdział, prawda? Jak wygląda medytacja chrześcijańska, ta, którą pani uprawia?
Są również różne formy medytacji chrześcijańskiej. Nasza wspólnota, która została założona przez ojca Johna Maina i kontynuowana w chwili obecnej przez ojca Freemana, jest wspólnotą, która posługuje się mantrą. Już tutaj wchodząc do studia, pani redaktor pytała się, czy mantra to jest słowo chrześcijańskie. No, chrześcijaństwo ma to do siebie, że akomoduje różne pojęcia, również pojęcia z innych religii. I John Maine przetłumaczył, przyjął, właśnie akomodował formułę Jana Kassiana jako...
Świętego z IV wieku,
tak, Jana Kassiana, który był nauczycielem świętego Benedykta, który mówił o powtarzaniu, nieustannym powtarzaniu formuły modlitewnej, aby uspokoić umysł.
Jaka
John
jest
Maine. John Maine proponuje, rekomenduje formułę Maranata. Przyjdź Panie Jezu. Natomiast na początku praktyki należy rozeznać, jaka może być to formuła. Medytując w tradycji chrześcijańskiej najlepiej, najbezpieczniej, jeżeli w formule jest imię Jezus, ponieważ wierzymy, że w tym imieniu jest moc i to imię wzywane uobecnia się.
No dobrze, to teraz może przejdźmy do koanu, żeby pokazać, nie wiem, różnicę, tak, czy podobieństwo.
Zaraz, jeszcze tutaj muszę koniecznie coś powiedzieć, ponieważ w buddyzmie są różne odłamy buddyzmu i jest także taki cały odłam, który praktykuje powtarzanie imienia Buddy, Amidy. Ale oni też tam dochodzą jednak do tego zjednoczenia z Buddą, do tej jedności. Natomiast koany, no są to, można by to nazwać przypowiastki, opowiastki, które trzeba dotrzeć do sedna tego, o co tam naprawdę chodzi. Czyli nie rozumieć tej pierwszej warstwy, tylko zrozumieć głębsze warstwy.
Na przykład jakie?
Do tego,
to są
no jest
przykłady.
Ten słynny pierwszy koan, który jest znany wszystkim, który jest tak zwanym koanem przebicia, to jest koan mu. Czyli przychodzi mnich do Joshu, pyta, czy pies ma naturę Buddy. Wiadomo, że ma, natomiast Joshu odpowiada mu, czyli nie albo nic. I trzeba przyjść i zademonstrować, co to jest mu.
Co to znaczy zademonstrować?
Znaczy pokazać.
Pokazać jakoś.
I jeszcze
tak?
Odpowiedzieć na wiele pytań, które nauczyciel zadaje.
I on sprawdza,
pytania sprawdzające, czy rozumienie jest dobre.
I po co się to robi? Co znaczy przebijające?
No wtedy właśnie otwiera się oko umysłu. To jest pierwsze oświecenie, pierwszy błysk oświecenia, który może być głębszy albo płytszy, ale wtedy właśnie dochodzimy do tego, że jesteśmy jednością. Mhm.
No my w chrześcijaństwie też poszukujemy zjednoczenia, ale jest to zjednoczenie z Chrystusem zmartwychwstałym. I w taki sposób można...
Czy rozmowy o psach to raczej nie na miejscu są tutaj.
Rozmowy o psach niekoniecznie. Ale jest wiele formuł, które pomagają w medytacji. Są to dłuższe i krótsze. Natomiast niekoniecznie mają to formę koanu.
To, co jest jeszcze ciekawe w buddyzmie, to to, że my mamy oprócz tych codziennych praktyk, raz w tygodniu spotkania z sangą, czyli medytuje się z ludźmi i jest tam też nauczyciel albo starszy uczeń. I także przychodzimy na tak zwane siedmiodniowe odosobnienia, gdzie praktykujemy od godziny 3 rano do godziny 11 wieczorem. Są dwie przerwy po pół godziny i praktykujemy po 30 minut, 25-30 minut. Potem jest medytacja w ruchu i tak przez całe, tak jak mówię, od 3 rano do godziny 11 wieczorem przez 7 dni. Ponieważ żeby się przebić, żeby to, co Jung powiedział, że jest to najwyższe doświadczenie człowieka, jakie może być oświecenie, no trzeba wielkiego wysiłku, trzeba wielkiego wyciszenia i kompletnego oczyszczenia umysłu ze wszystkiego.
Właśnie nie powiedziałam, w jaki sposób w naszej wspólnocie praktykujemy medytację. John Maine zachęcał i prosił, i wskazywał, że najskuteczniejsza medytacja jest wtedy, jeżeli 2 razy dziennie od 20 do pół godziny pozostajemy w stanie medytacji. Najlepiej, jeżeli jest to wczesne rano, zanim jeszcze przejdziemy do swoich obowiązków, lub wczesne popołudnie. Spotykamy się również na tak zwanych sesjach medytacyjnych, które są często połączone z konferencjami, ponieważ no nie mamy mistrzów, mamy tego nauczyciela wewnętrznego. Tu chciałabym zarekomendować książkę ojca Freemana, Jezus, wewnętrzny nauczyciel, pozycja została wydana przez wydawnictwo Homini. I opieramy się w zasadzie w czasie naszej praktyce na Jezusie, naszym mistrzu, który jest w każdym z nas. No jest to duża trudność, znając Kościół katolicki, w znalezieniu mistrzów, którzy rzeczywiście poprowadziliby.
A dlaczego właśnie towarzyszenie? Skąd ta trudność wynika?
No to już chyba nie do mnie to pytanie, tylko do hierarchów, bo zapotrzebowanie wśród wiernych, że tak powiem, parafian, chrześcijan, jest olbrzymie, natomiast no, nie ma kształcenia w tym kierunku w seminariach. To jest najprostsza odpowiedź.
Ja widzę...
Ja tutaj, przepraszam, od razu dopowiem, dobrze, dlatego że nie wierzę w to absolutnie i to jest niemożliwe po prostu, żeby można było wykształcić nauczyciela od medytacji. Medytacja jest własnym doświadczeniem i może poprowadzić w medytacji tylko człowiek, który to doświadczenie ma. A tego się z ksiąg niestety nauczyć nie można.
No tutaj na pewno zgadzam się z panią, dlatego nie mamy nauczycieli, ponieważ mało jest praktykujących
poważnie ludzi, poważnie, którzy by
księży, najprościej mówiąc, kapłanów.
Dobrze, to pani to powiedziała, to jest bardzo ważna rzecz. Mnie to tak leży na sercu.
Proszę bardzo, co to
ponieważ,
jest ważne?
No leży mi na sercu to ogromnie, ponieważ ja dotarłam do mistrza Eckharta. Mistrz Eckhart, okazało się, że w swoim kazaniu 52, słynnym kazaniu 52, mówi w skrócie o tym, co musi człowiek zrobić, żeby... No właśnie, żeby móc zrozumieć, żeby móc dotrzeć do prawdy wiekuistej, jak tutaj mówi mistrz Eckhart. Mnie jest tak strasznie żal, że nie ma właśnie księży katolickich, którzy mogliby poprowadzić w takim kierunku. Ja wiem, że mistrz Eckhart jest wyklęty w 32 tezach, ale wiem także, że no, w dalszym ciągu on jest uznany jako mistrz. I tak mi bardzo jest żal, że takich nie ma takich ludzi. Natomiast ja, czytając to kazanie i czytając mistrza Eckharta, mogę powiedzieć, że jest to czysty zen. Jestem absolutnie pewna, że to, o czym mistrz Eckhart pisze, piszę z własnego doświadczenia głębokiego oświecenia.
Na pewno.
Ja pozwolę sobie później przeczytać kilka.
Dobrze.
Dobrze, bo bardzo mi na tym zależy.
Paulina Leśniak i Maria Moneta Malewska. Paulina Leśniak, koordynatorka Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej w Polsce i Maria Moneta Malewska, mistrzyni Zen. Ja pomyślałem sobie najczęściej, ja próbuję tę rozmowę jakąś prowadzić, ale dzisiaj nie będę tego robił, będę słuchał. Dobrze? Tak spróbujmy. Zobaczymy, co z tego wyniknie.
Paulina Leśniak. Mówimy tutaj o głodzie towarzyszy przewodników duchowych. Będąc katoliczką, chrześcijaninem i rozmawiając o tych doświadczeniach, które praktykuję, czego doświadczam, z osobą, która nie zna tej praktyki, mijamy się absolutnie, mimo że wyznajemy tą samą wiarę, te same dogmaty i żyjemy w tej samej tradycji.
To przepraszam, jednak zapytam o coś. To znaczy, do kogo pani bliżej wobec tego? Do buddysty, który medytuje na przykład? Wiem, że wy medytujecie nie tylko z buddystami, ale także z hinduistami, z muzułmanami, prawda? Na przykład, bo to, czy do kogoś, kto należy do tego samego kościoła, ale nie medytuje?
Myślę, że spotkanie na poziomie medytacji może być. Jest właśnie tym miejscem, gdzie i religie, i tradycje duchowe mogą się spotkać. Jeżeli ktoś jest dobrze zakorzeniony w swojej duchowości, w swojej tradycji, w swojej religii, może bezpiecznie prowadzić dialog i czerpać również z innych tradycji, z tradycji również Zenu.
Powiem coś Maria takiego, co może być kontrowersyjne, ale jednak zdecyduję się na to opowiedzieć o tym. Mianowicie do mnie na jednym z moich spotkań podszedł starszy człowiek, który praktykuje medytację u Dominikanów. Nie powiem w jakim mieście, nie powiem gdzie. I on przyszedł, ponieważ on natknął się w swojej drodze na taki punkt, którego nikt mu nie mógł wyjaśnić. Szukał kogoś, kto mógłby mu powiedzieć, co się dzieje, dlaczego tak jest. To jest po drodze Zenu, więc żeśmy się mogli bardzo dobrze porozumieć.
Myślę, że jest to tak. Dobry adres, że możemy znaleźć ten punkt styczny, który każdy człowiek przeżywa w pewnym momencie tak samo, ale może w ideologii inaczej.
To co z tym Eckhartem?
Ja mogę o Eckharcie?
Tak, proszę.
Ja jestem bardzo wzruszona, że ja mogę to zrobić. Ponieważ uważam, że tutaj jest klucz do prawdziwego spotkania z Bogiem. Kazania mistrza Eckharta, kazanie 52. Wiekuista szczęśliwość tak oto przemówiła ustami mądrości. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Ja niestety nie mogę czytać wszystkiego, ale będę czytała fragmenty tylko. Ubogi to taki, który nic nie chce, nic nie wie i nic nie ma. Wyjaśnię teraz te trzy punkty. Was zaś błagam na miłość Boga. Kto może, niech się stara zrozumieć tę prawdę. Nie martwcie się jednak, jeśli jej nie zrozumiecie. Będę bowiem mówił o takiej, którą tylko nieliczni dobrzy ludzie potrafią pojąć. To nam się zgadza z tym, co przed chwilą powiedziałyśmy. Po pierwsze, ubogi to taki, który nic nie chce. Zatem jeśli mnie ktoś zapyta, jak należy rozumieć ubogiego, który nic nie chce, tak na to odpowiem. Dopóki ktoś chce ze swojej własnej woli pełnić umiłowaną nade wszystko wolę Bożą, nie jest jeszcze ubogi w tym znaczeniu, o jakim chcemy tu mówić. Taki bowiem ma wolę, z której pomocą chce pełnić wolę Bożą. To zaś nie jest prawdziwe ubóstwo. Jeśli bowiem ktoś chce osiągnąć prawdziwe ubóstwo, musi się stać tak wyzuty ze swej stworzonej woli, jak wtedy, kiedy jeszcze nie istniał. Na przedwieczną prawdę, dopóki macie intencję pełnienia woli Bożej oraz pragnienie wieczności i Boga, dopóty nie jesteście prawdziwie ubodzy, bo ubogi to tylko ten, kto nic nie chce i niczego nie pragnie. Ubogi powtórę to ten, który nic nie wie. Mówiliśmy niekiedy, że człowiek powinien żyć tak, jakby nie żył ani dla siebie, ani dla prawdy, ani dla Boga. Teraz jednak co innego powiem. Teraz posuniemy się dalej. Sądzę zatem, że człowiek powinien tak żyć, żeby nie wiedział i nie był świadom tego, że Bóg w nim działa. W ten sposób może osiągnąć ubóstwo. Mistrzowie twierdzą, że Bóg jest bytem obdarzonym umysłem oraz że poznaje wszystkie rzeczy. Ja natomiast powiadam, Bóg nie jest ani bytem, ani istotą rozumną, ani też nie poznaje tego czy tamtego. Z tej racji jest on wolny od wszelkich rzeczy, a w konsekwencji jest nimi wszystkimi. Zatem kto chce być ubogi w duchu, musi być taki w całym swoim poznaniu, żeby nie znał niczego, ani Boga, ani stworzeń, ani siebie samego. Dlatego też konieczne jest, aby człowiek pragnął niczego nie znać, ani nie wiedzieć o dziełach Bożych. W ten sposób może stać się ubogi w swojej wiedzy. I następne.
Ja chciałabym zawtórować pani cytatem ze świętego Augustyna, który właśnie powiedział, jeżeli coś zdołałeś poznać, to nie jest Bóg.
Dokładnie tak.
Odpowiada
to na
temu,
pewno nie jest Bóg.
Tak. Mówi
dokładnie tak. Bardzo się cieszę, że pani to powiedziała, bo jeżeli cokolwiek potrafię powiedzieć o Bogu, to znaczy, że nie mam pojęcia o Bogu i nie spotkałam Boga.
Czy ta karta jest teraz konieczna, czy on może trochę
może
poczekać?
Być później, tak. Może być
pan
później.
Łukasz, witamy pana w Trójce. Halo?
Witam również. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Cieszę się, że znowu mogłem się dodzwonić. To wczorajszy ostatni rozmówca.
Ach, to pan jest. Bardzo mi miło. Bardzo się cieszę. No, słuchamy pana.
Ja również cieszę. Pozdrawiam wszystkich państwa, szczególnie panią Paulinę. Poznaliśmy się w Lubiniu. Jeśli dobrze poznaję, po kłosie.
Witam.
Wracaliśmy kiedyś razem do Poznania, później po tej sesji. Ja byłem wtedy po raz pierwszy i jak na razie ostatni, ale myślę ciągle o tym wydarzeniu i chciałbym powrócić tam do Lubienia, czy w ogóle do mentalności chrześcijańskiej i chciałbym się podzielić swoimi właśnie doświadczeniami z tamtego czasu. Jak mówię, to był mój pierwszy raz i miałem na początku taki trochę lekki mętlik w głowie właśnie. No właśnie byłem tak powiedzmy wychowywany w tej wierze swojej właśnie tak powiedzmy no tak tak jak powiedzmy większość katolików w Polsce i to było dla mnie taka pierwsza styczność z tą formą modlitwy i później to co uznałem za największą wartość tego spotkania to co widziałem też naokoło i opowieści, szczególnie ojca Berezy i wszystkich, którzy byli wcześniej na takich spotkaniach, że po prostu to, co się działo na wszystkich innych właśnie spotkaniach międzywyznaniowych, międzyreligijnych, to jest to właśnie najpiękniejsze, że potrafimy się mimo swoich różnic spotkać się i rozmawiać o Bogu, prawda, niezależnie od tego, jak kto go nazywa i że te spotkania właśnie w takim duchu pokoju i zrozumienia są prowadzone. Tak.
Panie Łukaszu, to co? Tak. Dziękuję bardzo. Chyba, że chciałby pan coś jeszcze dodać. Może niepotrzebnie przerwałem, bo czeka jeszcze kolejna pani słuchaczka.
Może tylko to jeszcze nawiązując do Albertynów, o których też wczoraj wspomniałem. Brat Morris, będąc właśnie w pustelni na Kołaczówkach, który nam właśnie z przekazu jednego brata, adorując właśnie Pana Jezusa, powiedział, że albertynizm właściwie jest tym zakonem właśnie kontemplacyjnym, bo kontemplują Chrystusa w drugim człowieku. I to też a propos tego, co też Pani przed chwilą czytała o ubóstwie. Bardzo trudno w ogóle, chodzi mi o czystość intencji, prawda, żeby to było naprawdę bezinteresowne. To jest bardzo trudne, to samo zastanawianie się nad tym jest no, tak trudne, że to może zostawiam słuchaczy i Państwa. Dziękuję bardzo za to.
Dziękuję bardzo. To może najpierw jeszcze komentarz, bo
dopóki się
widziałem
nad tym
ruch
to
głowy, że nie, że to nie trudne, tak? Maria
znaczy
Moneta Malewska.
Ja chciałam powiedzieć, że dopóki się nad tym zastanawiamy, to jeszcze nie mamy opróżnionego umysłu na tyle, żeby to doświadczenie przyszło. Aha. Dopiero wtedy, kiedy już przestajemy o tym myśleć, dopiero wtedy może się to pojawić.
Pani Jola, witamy Panią.
Dobry wieczór. Ja też chciałabym się odnieść do tej dyskusji, zająć stanowisko. Otóż pani, która twierdzi, że prezentuje pogląd chrześcijański, mówi o tym, że w medytacjach należałoby posłużyć się mantrą, czyli powtarzanym jakimś zwrotem, prawda? Żeby zbliżyć się, dobrze zrozumiałam, żeby zbliżyć się do Boga.
Dokładnie, mówimy o mantrze chrześcijańskiej. Mhm.
No więc to jest zupełnie niezgodne z tym, co mówi Pismo Święte. Pani wcześniej powoływała się na Pismo Święte, bo w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, w 7 wersecie czytamy: a modląc się, nie powtarzajcie wciąż tego samego jak ludzie z narodów. Także takie praktyki powtarzania przed chrześcijaństwem jeszcze znane były. Powtarzania tych samych słów czy modlitw. Natomiast Jezus te słowa skierował do swoich uczniów i powiedział im, żeby tego nie robić, podał do modlitwy. No także myślę, no, warto byłoby zwrócić uwagę bardziej na to, co mówi Biblia, a nie ojcowie, prawda? Czy tam jacyś inni profesorowie różnych nauk.
To posłuchajmy odpowiedzi teraz. Mhm. Pani Paulina?
Myślę, że tutaj opieramy się na praktykach mistyki, na mistykach chrześcijańskich i na ojcach pustyni, i na mistykach, którzy praktykowali i praktykują tą formę modlitwy. Jest ona na pewno dobrze zakorzeniona w chrześcijaństwie. I to, co mogę powiedzieć, nasza wspólnota w tym roku jest świeżutką wspólnotą Kościoła katolickiego. Została uznana kanonicznie, została przebadana przez znawców tematu, teoretyków prawa i stwierdzono, że propagujemy i bogactwo duchowości, i wskazujemy na medytację chrześcijańską, wykazujemy pozycję dialogu wobec innych kultur i religii i jesteśmy gotowi do nie tylko do dialogu ekumenicznego, ale do dialogu międzyreligijnego. I to jest w zasadzie piękne, że jest takie bogactwo i lingwistyczne, słowne, kiedy Kasjan mówił, Kasjan, na którego nauce, rozmowach z ojcami, oparł założenia swojej reguły, święty Benedykt, na którego regule są oparte w zasadzie wszystkie zakony kontemplacyjne Kościoła Zachodniego, że należy powtarzać formułę. Formułę modlitewną, aby opróżnić umysł.
To ja nie sądzę, żeby był święty Kasjan dzwonił do Marii Monety Malewskiej, to może ty wyłączę teraz, bardzo proszę. To powinien być fant teraz w związku z tym. Jaki będzie fant, Mario?
A fant będzie bardzo miły, mianowicie taki, że ja się szalenie ucieszyłam z tego, co pani powiedziała, czyli potwierdzenie Kościoła oficjalne, że...
My się również bardzo cieszymy.
Państwo jesteście w porządku, mówiąc o mantrze. Tak, mówiąc o mantrze chrześcijańskiej. To bardzo, bardzo ważne.
No, istnieje coś takiego jak również rozwój doktryny chrześcijańskiej. Język teologii zmienia się i no, nie boimy się używać tego pojęcia, ponieważ jest ono współczesne. Również osoby, które praktykują medytację, sięgając do ojców pustyni, czasami mówią, że nie rozumieją, to jest inny język, pisane innym językiem. Natomiast John Maine jest człowiekiem nam współczesnym. W zasadzie jest rocznikowo, tak jak jest mój jest moim ojcem, urodził się w 1926 roku i mówi językiem współczesnym, mówi językiem współczesnego człowieka, ale jest mocno zakorzeniony w Kościele katolickim i zmienia Kościół katolicki, już nie żyjąc już swoich w nas, zmienia oblicze Kościoła katolickiego z organizacji charytatywnej, wskazując na oblicze kontemplatywne.
Mhm. Bardzo, bardzo ważna rzecz. Czy ja mogę
co teraz
jeszcze
będzie? Będzie Eckhart,
tak, bo bardzo ważne. Czyli nic nie chce, nic nie wie i nic nie ma. Teraz mówimy o tym, że nic nie ma. Ubóstwo w duchu mamy tylko wtedy, kiedy człowiek jest do tego stopnia wolny od Boga i wszystkich swoich uczynków, że on, chcąc działać w duszy, sam staje się miejscem tego działania. Wtedy czyni to chętnie. Bo jeśli znajdzie kogoś tak ubogiego, zaczyna dokonywać swojego własnego dzieła, a człowiek przyjmuje w sobie to działanie Boże i on jest właściwym jego miejscem. Człowiek zachowuje tu wobec Boga postawę przyjmującego, jedynym działającym jest tu bowiem Bóg, który działa wtedy w sobie samym. Tutaj, w tym ubóstwie, człowiek odzyskuje na powrót swoje wiekuiste bytowanie, to, które miał, ma i które zachowa na zawsze. Zbawienie?
No właśnie, co to znaczy?
No właśnie.
To może ja coś zacytuję jeszcze innego i teraz spróbujemy znaleźć wspólne pole, no bo ojcowie Kościoła, ci ojcowie pustyni, prawda, pustyni. Ci z IV wieku, III, V,
tak, wieku.
Mhm. Między innymi święty Kasjan, no to oni...
Nie był świętym, nigdy nie był kanonizowany, natomiast no, jest świętym.
Jest święty, tak. To oni mówili o przebóstwieniu, była taka doktryna przebóstwienia, prawda, i potem to w prawosławiu odżyło bardzo wyraźnie, to jest jedna z głównych myśli, nie tylko prawosławnych świętych, czy ale także filozofów, myślicieli. Tam był ten na początku XX wieku wielka, taki srebrny wiek rosyjskiej kultury i tam to było jedno z centralnych pojęć filozoficznych również. Poeci, pisarze ciągle o tym pisali, właśnie mówili. No właśnie, przebóstwienie człowieka. To jak to rozumieć wobec tego?
No Chrystus mówił, żeby Jego poszukiwać. Także no myślę, że wierzący w Chrystusa znajdują Go i w sobie, i w drugim człowieku. Natomiast w jaki sposób to znaleźć? No my tego doświadczamy medytując, czyli w nieustannej modlitwie, kiedy wierzymy, że Chrystus modli się w nas, kiedy już nie mamy słów, nie wiemy, jak się modlić, to Jego Duch modli się w nas. I w zasadzie również nauczyciele współcześni modlitwy, którzy opierają się na modlitwie dyskursywnej, w pewnym momencie mówią, że nie, no dość dyskusji z Bogiem, dość robienia z Pana Boga skrzynki życzeń i zażaleń. Musimy stanąć w Jego obecności w naszym, tak jak mistrz Eckhart mówi, w naszym ubóstwie duchowym.
A czy to właśnie
czyli
nie jest...
oprzeć się na kazaniu na górze, gdzie Chrystus mówi, błogosławieni ubodzy w duchu. I stając w tej naszej ubogości, czy to nazwiemy pustką, również w chrześcijaństwie, Ewagriusz z Pontu, ojciec pustyni, mówił, żeby wyzbyć się wszelkich myśli i wyobrażeń.
No jest czysty zen.
Jest to, nazwiemy to w tej chwili zenem. Natomiast on mówił o modlitwie czystej.
Czy na razie dochodzimy do wniosku bardziej, że, tak jak tak. Słucham tego, że jest jedna medytacja, a nie różne medytacje.
Ja chcę tutaj powiedzieć, bo zapytałeś o przebóstwienie.
Tak.
Czyli jeżeli człowiek zachowuje wobec Boga, jest taki ubogi, to wtedy człowiek zachowuje tu wobec Boga postawę przyjmującego. Jedynym działającym jest tu bowiem Bóg, który działa wtedy w sobie samym. Cóż to znaczy? To znaczy, że nie ma mnie już, mojego małego ja, tylko jest wielkie działanie, tak? I w tym ubóstwie, czyli wtedy, kiedy staje się to przebóstwienie, człowiek odzyskuje na powrót, bo stracił w momencie, kiedy myśli, że jest tylko tym małym ja, na powrót odzyskuje swoje wiekuiste bytowanie, to, które miał, ma i które zachowa na zawsze. To jest właśnie punkt Eckharda mówiący o przebóstwieniu.
Ojciec Freeman właśnie mówi, wskazuje w tym momencie na drogocenną perłę, że odzyskujemy
to, co zawsze w nas było.
Drogocenną perłę, która zawsze w nas była.
To znaczy nie otrzymujemy. My dochodzimy do tego, co zawsze w nas jest. Jak się pięknie zgadzamy.
No proszę, jestem zdziwiony.
Ja też.
Pani Agnieszka, dobry wieczór, witamy Panią.
Dobry wieczór. Ja chciałam przede wszystkim powiedzieć, że jestem bardzo zbudowana atmosferą, która panuje w studiu, że te dwie takie, można powiedzieć, skrajne myśli są tutaj bez jakichś takich negatywnych emocji przekazywane i że no, że to właśnie w taki sposób się zupełnie spokojnie odbywa, bez jakichś takich dyskusji trudnych. A jeśli chodzi o doświadczenie medytacji, znaczy ja nie mam żadnego doświadczenia medytacji chrześcijańskiej, bo tutaj jakby ten obóz reprezentuję, ale odnośnie tego też, co poprzednio pani powiedziała, słuchaczka, to ja jestem zwolenniczką zupełnie takiej tradycyjnej modlitwy, ale są takie sytuacje, kiedy no, następuje jakieś tam wyłączenie umysłu, kiedy nie jestem już w stanie się modlić, bo muszę się skupić na przykład na czymś innym. Ja się często denerwuję jeżdżąc samochodem i na przykład muszę się skupić na jeździe i na drodze. To, czy jakaś taka sytuacja tuż przed wejściem na salę egzaminacyjną, gdzie już nie jestem w stanie się modlić, tradycyjnie sklecić jakieś takie zdania sensowne, to jest, towarzyszy mi takie zdanie, kiedyś zasłyszałam zdanie z Biblii, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną i na przykład jadąc 80 km samochodem zupełnie już bezwiednie potrafię powtarzać to zdanie, które no, jak tutaj usłyszałam, można to nazwać chyba mantrą chrześcijańską, ale no jest, daje takie uspokojenie na pewno i taką no, poczucie obecności Boga i no, myślę, że na pewno taka modlitwa do Boga dociera i No i to jest taka właśnie moja bardzo osobista modlitwa i moje osobiste chyba doświadczenie.
Bardzo Pani dziękujemy za to.
Mogę tutaj,
za tę osobistą wypowiedź bardzo. Proszę
mogę
bardzo,
tutaj potwierdzić, że Pani rzeczywiście stosuje jedną z formuł, która właśnie jest w Biblii, kiedy starzec, ślepiec, Bartymeusz, zaczął wzywać Jezusa. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Wszyscy go uspokajali, mówi, stary, daj spokój, bo to już niemożliwe, a on bez przerwy, nieustannie, przez widocznie dłuższy okres czasu wzywał Jezusa w ten sposób, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I to nieustanne wzywanie możemy językiem współczesnym nazwać również mantrą. Jest to jedna z formuł, które również my rekomendujemy. Można modlić się spokojnie taką.
Jestem ciekaw komentarza Marii Monety Marewskiej, ale to może za chwileczkę, bo widzę, że tutaj masz coś do powiedzenia. Ale momencik, bo czeka pan Jarek dość długo. Chciałbym, żeby miał szansę powiedzieć, co mu na sercu leży. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam państwa. Jarek z tej strony.
Bardzo
przysłuchuję się państwa audycji od samego początku i przyznam, że jako człowiek, który praktykuje trochę jogi, trochę z medytacją się też zetknął. Jedna rzecz bardzo mi się tutaj narzuca, mianowicie cały czas mowa jest o medytacji w kontekście jakiejś religii. Czy to chrześcijańskiej, czy to buddyjskiej. Na samym początku padło bardzo mądre zdanie, jakby, że medytacja wykracza poza religijność. Wydaje mi się, że wartałoby może to na wierzch taką myśl wyrzucić, dlatego że ja nie jestem może związany z jakąś religią bardzo konkretnie, aczkolwiek medytację praktykuję w związku z zajęciami jogi i ona ma ogromny wpływ na taką codzienność, na takie zwykłe, codzienne życie. To nie są tylko jakieś wielkie duchowe przeżycia, chociaż na pewno również tak. Aczkolwiek medytacja w takich dawkach codziennych potrafi bardzo mocno kształtować taką codzienność, postrzeganie świata, postrzeganie rzeczywistości na takim bardzo prostym ludzkim poziomie. Więc jakby to jest moje zdanie w tym temacie, że warto również pomyśleć o medytacji nie tylko w kontekście religii.
Bardzo panu dziękuję. Chciałem, troszeczkę o tym mówiłem, bo punktem wyjścia naszej rozmowy jest ta książka Lyncha, prawda? On właśnie akurat nie jest religijnym człowiekiem w takim sensie konfesyjnym. Medytacja jest jemu potrzebna, tak może powiem akurat, żeby się dobrze czuć. O tym jeszcze porozmawiamy. I żeby czerpać stamtąd inspirację, żeby życie było bogatsze, szersze, głębsze. On o tym mówi, takiego przymiotnika używa. Ale o tym może za chwileczkę, bo widziałem reakcję Marii Monety Malewskiej na te słowa, na temat litości, prawda? Jezu, zlituj się nade mną, tak?
Ja rozumiem, że to jest pewna formuła, natomiast w Zenie i w tym, do czego dochodzimy w oświeceniu, ja jeszcze raz podkreślam, że Zen nie jest religią, mówi się o tym, że przekracza religię, przekracza filozofię. Tam nie ma do kogo się modlić. Tam nie ma modlitwy, którą się proszącej modlitwy. Jest taki jedyny wyjątek, że do kanon, czyli bodhisattwy, można się westchnąć o to, żeby dał siłę do tego, żeby oświecenie przyszło. Natomiast jak przychodzi już to oświecenie, to wtedy rzeczywiście już nie ma ani tego, kto miałby się modlić, ani tego, do kogo miałoby się modlić. Natomiast to, co Pan powiedział o tej codzienności, oczywiście tak, każda medytacja, jeżeli ona byłaby tylko i wyłącznie medytacją na poduszce i nie przenosiłaby niczego na nasze codzienne życie, nie byłaby żadną cenną rzeczą. Szkoda byłoby czasu na coś takiego. Natomiast ważne jest to, że my siedząc na poduszce, czy praktykując, tak jak Pani mówi o swojej praktyce, czy o praktyce jogi, która też jest mocno zaczepiona, bardzo mocno, bardzo starą tradycję, my formujemy siebie, formujemy swoje wnętrze i wynosimy to, co zyskujemy tam do codziennego życia w służbie dla całego świata i dla wszystkich ludzi.
Tutaj w pełni zgadzając się z Panią, mogę tylko dodać, że medytacja chrześcijańska, ta medytacja, którą my praktykujemy, którą praktykują chrześcijanie, nie neguje innych modlitw. Natomiast z własnej praktyki, ze świadectw uczestników i sesji medytacyjnych, i osób praktykujących wyłącznie indywidualnie, rzeczywiście zmienia się absolutnie podejście do innych praktyk religijnych i do Eucharystii, i do modlitw dyskursywnych, jest to całkowicie odmienne podejście, nawet jeżeli ta msza, na której jesteśmy, że tak powiem, jest byle jaka, bo tak w tej chwili często, no również w katolickich czasopismach spotykamy się z takimi stwierdzeniami, to osoby medytujące potrafią znaleźć w niej głębię. I nie tylko na tej powierzchni, tylko rzeczywiście są odmienieni.
Rozumiem. Ja muszę powiedzieć ze swojego punktu widzenia z kolei, bo tutaj pani powiedziała mszy. Bardzo ja czasami bywam w kościele i bywam na mszy z okazji ślubu czy z okazji pogrzebu przyjaciół moich, którzy są katolikami. Jest mi bardzo ciężko się skupić. Jest tak prowadzona liturgia, że tam mnie, osobie, która potrzebuje skupienia, jest ciężko to skupienie uzyskać.
Trudno.
Trzeba popracować to mocno nad tym, żeby się skupić, żeby nie zostać rozproszonym.
Pani słowa są skierowane nie do tej osoby, po pierwsze kobiety.
Nie, ja w ogóle mówię.
Ale po drugie nie księdza i po trzecie osoby, która ma często ten sam problem.
Pan Paweł, witamy w Trójce. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja chciałem powiedzieć, jestem chrześcijaninem, katolikiem i uważam, że taka medytacja w kościele katolickim była od dawna w stylu mantry, to jest różaniec tak po prostu.
Dokładnie.
Ja myślę, że on stworzony był dla wielu ludzi po to, żeby właśnie móc powtarzać tą modlitwę, tą taką jednostajną, po to, żeby trwać w Bogu, trwać w tej modlitwie.
Bardzo uspokaja umysł.
Tak, jest to i różaniec, i litanie, wszelkiego rodzaju koronki. Jest to właśnie ta forma modlitwy, którą my przenosimy, może praktykujemy w bardziej większym skondensowaniu.
Pozdrawiamy pana. Niech pan będzie spokojny.
Żeby znaleźć, dotrzeć do prawdy, my musimy być wyciszeni. My musimy mieć w sobie ciszę. W idealnej ciszy objawi się prawda. Tak można to powiedzieć. I myślę, że wszystkie medytacje temu służą.
Ja zacząłem naszą rozmowę od przytoczenia tekstu Lincha, który powiada, że widział tych joginów, którzy siedzą w lotosie, medytują i mówi, nie były to twarze ludzi, którzy marnują czas. I to jest bardzo pięknie powiedziane, zwłaszcza w takim świecie, który... Tak. Prawda, że ten czas
tak,
trzeba łapać, gonić.
Tak,
a i tak marnujemy. Oczywiście, że tak. Ta pogoń to jest marnowanie czasu właśnie. To jest zupełnie odwrócenie zwrotów. Ale chciałbym właśnie, żeby poprosić pani o to, żeby panie powiedziały, co to znaczy nie marnować czasu. Znaczy, w jaki sposób medytacja to pomaga w tym. Znaczy, po co się medytuje? To z własnego doświadczenia, z doświadczenia codzienności. Bo to bardzo pięknie
mówi. Z własnego doświadczenia.
Pan Jarosław Jogin.
I z nauki Johna Mayna mogę powiedzieć, że chodzi o trwanie w Chrystusowym teraz. To, co na pewno Zen inaczej nazywa, ale w tej uważności przy każdej czynności, czy będzie to pielęgnowanie dziecka, czy będzie to
pani powiedziała
spacer,
uważności, tak?
Uważności,
zdaje się, że
dokładnie,
buddyści tak
uważności.
Mówią chętnie, tak? Prawda? Dokładnie to samo słowo, tak?
Tak, bycie uważnym to jest bardzo ważna rzecz.
Aha, no dobrze, przepraszam, przerwałem.
Dokładnie, proszę.
Tak? No ja mogę tylko potwierdzić, bo wyciszenie, oczywiście w buddyzmie jest jeszcze oświecenie, które jest bardzo ważne, ponieważ oświecenie daje mądrość. Satori daje mądrość człowieka, który potem inaczej widząc świat, może inaczej działać w tym świecie. Świat jako jedność, może to sobie wyobrazić albo spróbować wyobrazić. Trudno jest to sobie wyobrazić. Jeżeli jesteśmy jednością, to już zupełnie inaczej traktujemy wszystko cokolwiek.
Myślę,
jest.
Natomiast chrześcijanie nie zaprzeczają oświeceniu, natomiast może no, tego to w taki
bardzo,
sposób nie
bardzo
nazywają.
Ważne oświecenie, dobrze. Wtedy się tam wszystko przebudzi. Chcę powiedzieć o samadhi. Tak. Samadhi to jest codzienne nasze życie, czyli robienie najlepiej, jak się umie, tego, co jest do zrobienia z czystym umysłem, bez wkładania sobie i kombinowania, tylko po prostu działanie.
A ja mam takie proste pytanie, które zaraz zadam, ale najpierw może pani Marzanna, tak? Dobry wieczór, witam.
Dobry wieczór Państwu. Miło mi bardzo, wyrwaliście mnie państwo z moich domowych obowiązków.
Bardzo
mi
przykro,
tak usiadłam. Przyznam, że wzięłam do ręki, mam to pod ręką, Dunsa Szkota, Traktat o pierwszej zasadzie.
O Boże, kochana.
I zaraz przychodzi mi do głowy taki fragment, który jest bliższy pani, która jest bliższa buddyzmowi. A mianowicie cel nie powoduje nic innego, jak tylko to, co powoduje przyczyna sprawcza kochająca cel. Jeżeli za cel uznamy Boga, to my tylko zmierzamy do tego, a On nam pozwala być na takim etapie, na jakim chcemy być. I jeżeli rozmawiamy, a trzeba o tym rozmawiać, to i tak jesteśmy w dualizmie i dalej nie jesteśmy w jedności. Bo rozmawiamy, spieramy się, mamy różne poglądy, i wciąż jesteśmy daleko od tego, do czego w zasadzie wszyscy zmierzamy, do tego celu. A On nam pozwala być na tym etapie, na którym chcemy być. I tyle.
A jak przestaniemy chcieć, to co wtedy?
Co? To wszystko zależy od tego, czego chcemy. Jesteśmy wszyscy...
A jeśli przestaniemy chcieć? Nie, ja mówię przestaniemy.
Jesteśmy wszyscy w drodze i chyba pani najlepiej o tym wie.
A jeżeli przestaniemy chcieć, to co wtedy? Ale to takie pytanie. Dziękuję pani bardzo.
I On nam na to pozwala. Możemy nie chcieć. Bo padło wcześniej takie stwierdzenie, że trzeba dużego wysiłku, żeby do czegoś dojść. Właśnie nie. Właśnie to nie wymaga żadnego wysiłku, tylko otwarcia.
Ale żeby to otwarcie nastąpiło...
To trzeba chyba wysiedzieć 20 lat na tych matach, tak? I różnych poduszek.
Tak. Dyscyplina. Bardzo wielka dyscyplina jest potrzebna. Bardzo wiele determinacji jest potrzebnej. To się nie dzieje tak samo z siebie.
No dobrze. No to pytanie, które właśnie zadam. Czy to jest przyjemne? Bo na razie mówimy o wyższych celach różnych, tak? Jednak. Ten pan Jogin, który do nas zadzwonił, pan Jarek chyba, który powiedział, no jakoś tak bardziej to było po ludzku, że jakoś dobrze się z tym czuje po prostu. Lynch też o tym to podkreśla. Mówi o błogości, mówi, że z pozycji artysty, że artysta jak się męczy i cierpi, no to właściwie to on nie sięga głęboko. Cierpienie zostawmy bohaterom filmów, a nie artystom. On tak to mówi. Teraz właśnie pytanie, czy takie życie w medytacji, tej ciągłej medytacji, bo obie panie o tym mówią, właśnie jak to się ma do tej błogości, do przyjemności życia, do komfortu życia?
Potrzeba serca. I ten niepokój, który w nas jest, stały niepokój, o czym mówi, powrócę znowu do świętego Augustyna, że niespokojne jest serce moje, dopóki nie spocznie w Bogu. I niekoniecznie chodzi tutaj o śmierć, tylko o ten moment, o to chrystusowe teraz, o to trwanie w uważności. Jest to olbrzymia potrzeba serca. Jeżeli się za nią nie idzie, to jest w człowieku olbrzymi niepokój.
W życiu jest bardzo, bardzo wiele cierpienia. Budda powiedział, że życie charakteryzuje się tym, że jest cierpieniem. Natomiast jeżeli chce się mieć komfort psychiczny, to jedyną drogą do tego jest wyzwolenie się z przywiązań, z chciwości, z pożądania, czyli doprowadzenie swojego umysłu do takiego stanu, w którym pojawia się oświecenie, a wraz z nim ustaje cierpienie i ustają te szaleństwa naszego umysłu, to cierpienie, które sami sobie fundujemy.
Bardzo dziękuję. Paulina Leśniak, koordynatorka Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej w Polsce. Bardzo dziękuję. Pani, czyli Maria Moneta Malewska, na koniec jeszcze coś?
Tak? Tak, ja bym chciała powiedzieć, że byłabym najszczęśliwsza, gdyby byli zainteresowani warsztatami jak chadowskimi, o których marzę, żeby poprowadzić i właśnie z ludźmi, którzy chcą praktykować, którzy mają tą potrzebę duchową, taką, jakiej pani mówiła.
Dzięki.
Natomiast ja zapraszam na kolejną sesję, konferencję z ojcem Freemanem, którą planujemy zorganizować w listopadzie i zapraszam również na naszą stronę internetową www.wccm.pl. Dziękuję bardzo
z
za zaproszenie.
Ja dziękuję bardzo za spotkanie. Bardzo
również
mi było
bardzo
miło
dziękuję.
Dzisiaj też było bardzo miło. Dziękuję.
Darku, z tobą oczywiście też.